Są z nami goście Norbert Lenart, doradca finansowy i kredytowy, firma Doradcy Nord. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór Państwu.
Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Witam Państwa.
Kiedy zaczęło być głośno na temat programu Mieszkanie Plus, poświęciliśmy mu sporo uwagi w audycji Radio Szczecin na wieczór. Dziś do tego rządowego programu wracamy, bowiem wydaje się, że mamy więcej konkretów, a przynajmniej mamy oficjalne stanowisko premier Beaty Szydło. 40% Polaków nie ma zdolności kredytowej, nie może kupić mieszkania albo wynająć go na wolnym rynku. Rząd chce to zmienić i wprowadza nowy program. Mieszkanie Plus, przypomnę, ma być programem, który tak naprawdę stawia tym razem na mieszkanie na wynajem z możliwością zakupu tego mieszkania po 20-30 latach. Przemysław Wojnarowski, z pana perspektywy to jest rzeczywiście krok w dobrym kierunku. To pierwsze pytanie. I drugie, czy te informacje, które już się pojawiły, napawają optymizmem, jeśli chodzi o konkretyzację tych założeń?
To znaczy, ja będę cały czas konsekwentny od wielu, wielu lat i będę powtarzał, że każdy program będzie dobry, który przetrwa dłużej niż 3-5 lat. Bo jak on będzie już realizowany, to on da swój z czasem ten walor doskonalenia i naprawdę dobrego stymulowania rynku. Rozmawialiśmy też ostatnio, bo mieszkania na wynajem również były jakąś alternatywą dla tego, co było do tej pory, czyli mieszkanie dla młodych albo rodzina na swoim, czyli nabywanie nieruchomości. Mówiłem, że szczególnie dla młodych rodzin, dla młodych małżeństw jest pewna pułapka wynikająca z nabywania, bo jest to pewna forma niewolnictwa ekonomicznego, przywiązania do konkretnego miejsca z powodu choćby nawet nabycia takiego mieszkania.
No i też między innymi jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, które zazwyczaj oscylują w granicach 25 do 30 lat. Z punktu widzenia doradcy finansowego i kredytowego to krok w dobrym kierunku?
Program Mieszkanie Plus dopiero będzie wprowadzany od 2018 roku, tak? Nie wiadomo jak dużej skali będzie on funkcjonował, jak dużo osób będzie mogło skorzystać z tego programu i przede wszystkim ma być skierowany do osób, które dzisiaj w banku zdolności kredytowej nie mają.
No więc właśnie, mówiło się o tym, że poprzednie programy sprzyjały bankom i deweloperom. W tej części zostało nam 30 sekund, więc krótko i w zasadzie wprowadzająco w kolejną godzinę Konrad Płochocki. Co to oznacza dla firm deweloperskich?
Proszę Państwa, na chwilę obecną program ma 3 punkty, więc w kilku punktach są to pozytywne informacje dla rynku deweloperskiego. W kilku, konkretnie w ramach mieszkania na wynajem, zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, to będzie program dla tych, którzy dzisiaj nie stanowią i nie mogliby stanowić grupy klientów firm deweloperskich. Więc nie spodziewamy się negatywnych konsekwencji, a czy będą pozytywne, to zobaczymy.
Szanowni Państwo, no właśnie, szereg pytań, między innymi skąd pochodzić będą środki na wspieranie programu. Czy słuchając wprowadzenia do funkcjonowania tego programu, Przemysław Wojnarowski poznał już te tajemnice? Coś więcej można powiedzieć na temat funduszy i tego, jak te mieszkania mają być budowane i za co?
Znaczy, powiem jedno. Myślę, że do samego końca będzie to tajemnicą. A co do jednego mogę się zgodzić, że każda propozycja różnorodna i Mieszkanie Plus według zapowiedzi ma nie tylko dotyczyć samego taniego wynajmowania, ale również i oszczędzania. Więc cieszy mnie bardzo, że ktoś myśli nie monochromatycznie, tylko wielowątkowo i wielozakresowo. To na pewno może w przyszłości dać efekt, że do szerszej liczby klientów dotrze ten projekt i wspomoże. Ja tylko powiem tylko jedną rzecz, że jeżeli ma być to tani wynajem, to ma być tani wynajem, a nie jeżeli ja słyszę, że jest to poziom 1000 zł, na przykład dla jakiejś tam wyliczanych symulacji mieszkań, no to, to myślę, że dalej będziemy mieli do czynienia z tym samym, co do tej pory były próby podejmowane typu budownictwo społeczne, TBS-y, również też tam były testowane te, jak dzisiaj pokazuje rzeczywistość, nie do końca się one sprawdziły. Jeżeli tanie mają być to mieszkania, mają być finansowane częściowo z budżetu i z opcją wykupu, to ja wyobrażam sobie, że dla przeciętnego młodego człowieka takie mieszkanie nie powinno więcej kosztować wynajmniej jak 500-600 zł. Wtedy to ma realne przełożenie do tego, że budżet takiego człowieka młodego, takiej młodej rodziny będzie o tyle wygodny, że będzie mógł zaspokajać pozostałe inne potrzeby.
No tak, tylko wtedy cena wynajmu za metr kwadratowy musiałaby wynosić mniej więcej 10 zł. Jeśli młody człowiek chciałby wynająć mieszkanie 50-metrowe, wówczas ta kwota oscylowałaby rzeczywiście w granicach około 500 zł, czyli 500 zł właśnie. Pojawiły się także najnowsze dane, zaledwie, a może aż 16,5% Polaków decyduje się na wynajem mieszkania, reszta radzi sobie w zupełnie inny sposób. O tym, czy być może należy też zmienić mentalność Polaków i podejście do spraw mieszkaniowych, jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy do samego programu. Program po programie 500+, ważny instrument wsparcia dla polskich rodzin. O dziwo, okazuje się, że nawet opozycja rządowego programu nie krytykuje, nie jest to kwestia polityczna. Jeden z posłów PSL-u, dokładnie Piotr Zgorzelski, stwierdził, że trzeba być idiotą, żeby krytykować ten program. Także tutaj nie ma polityki, jest rzeczywiście chęć poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Program ma trzy filary. Po pierwsze, budowanie tanich mieszkań na wynajem, w tym także z możliwością wejścia w ich własność po 30 latach. Druga kwestia to tworzenie rachunków oszczędnościowo-budowlanych, oszczędzanie na przyszłe mieszkanie oraz wsparcie budownictwa społecznego, w tym usprawnienie działalności dotychczasowych spółdzielni mieszkaniowych. O tym, że to krok w bardzo dobrym kierunku, pisał także Kamil Suskiewicz, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki mieszkaniowej, którego witam oficjalnie w audycji Radio Szczecin na wieczór. Panie Kamilu, eksperci mówią wprost, skąd na to wziąć pieniądze? Czy pan jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
Nie ja konstruowałem ten program, to chciałbym zaznaczyć na początku, więc nie wiem, czy to jest dobrze zaadresowane pytanie. Natomiast ja też podkreślałem to, że chociaż program uważam za dobry, zwłaszcza dzięki jego różnorodności, zaproponowaniu tych różnych instrumentów, o których pan wspomniał, tych trzech filarów, które się dzielą jeszcze na podkategorie, to trzeba się rzeczywiście zastanowić, z czego będzie finansowany ten program. Zwłaszcza jego główny filar, czyli jak rozumiem budowanie tanich mieszkań na wynajem z dojściem do własności.
Ma też, panie Kamilu, wyjaśnijmy też słuchaczom, że ma zostać utworzony Narodowy Fundusz Mieszkaniowy i do tego funduszu mają trafiać grunty, które teraz są w dyspozycji Skarbu Państwa, na przykład tereny należące do PKP, do Agencji Mienia Wojskowego i jeszcze inne. I na bazie tych gruntów, czy na tychże gruntach mają powstawać mieszkania na wynajem właśnie. Pozostaje pytanie, kto będzie finansował budowę tych mieszkań, czy rzeczywiście państwo, czy być może deweloperzy albo firmy prywatne, albo innego rodzaju podmioty będą zainteresowane budowaniem takich no, sporych osiedli, jak sądzimy.
Tak, tak. To jest jedno pytanie, natomiast chciałem wrócić do tej kwestii finansowania. To znaczy, nawet jeśli mamy bank ziemski, o którym mówił minister, to z pewnością jest to za mało, żeby sfinansować inwestycje. Potrzebny jest jeszcze wkład własny pieniężny. Co do tego nie mają wątpliwości na przykład deweloperzy, którzy realizują takie inwestycje. Nawet jeśli główna część finansowania ma pochodzić z finansowania zewnętrznego, czyli z kredytu albo na przykład z obligacji, to te obligacje albo kredyt również kosztują. W momencie, kiedy rząd chce wynajmować te mieszkania po stawkach preferencyjnych, to koszt odsetek tego kredytu czy obligacji ktoś musi zapłacić, prawda? I tutaj w przedstawionej propozycji nie znalazło się źródło pochodzenia tych środków.
Mieszkania mają być budowane przez podmioty rynkowe. Niewykluczone, że powstanie też specjalna celowa spółka Skarbu Państwa w oparciu o specjalną linię kredytową w Banku Gospodarstwa Krajowego, ale na uzbrojonych gruntach nieodpłatnie udostępnionych przez państwo, przekazywane do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, miałyby powstawać takie mieszkania. Pozostaje też inne pytanie, myślę, że ważne. Jaki to będzie standard mieszkań? Jaki to będzie komfort? Jaki to będzie metraż? Jeśli chodzi o lokalizację, myślę, że ci, którzy są mniej więcej zorientowani, które tereny należą do Skarbu Państwa, to taką lokalizację są w stanie sobie mniej więcej odwzorować. Ale zastanawia mnie kwestia, którą poruszaliśmy także na początku dyskusji na temat programu Mieszkanie Plus. Czy da się tak tanio budować? Wówczas stanowisko firm deweloperskich było takie, że tak tanio budować się w Polsce nie da. Panie dyrektorze, Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. To da się, czy się nie da?
No oczywiście, proszę państwa, że całościowych kosztów, jeżeli powiemy o wszystkich kosztach, to się nie da. To jest trochę tak, jak mówić o gazecie, że wydrukowanie gazety przecież kosztuje złotówkę, a w kiosku wydawca żąda 5 zł. A no bo jeszcze trzeba policzyć koszty wszystkie, które dzieją się dookoła. I teraz minister Adamczyk, prezentując ten program, posługiwał się kosztorysowymi wyliczeniami, posługując się zewnętrznym wydawnictwem, mówiąc, że to są średnie koszty budowy mieszkania. Natomiast rzeczywiście tak, ale to jest standardowy budynek. W takich kosztorysowych opracowaniach standardowo posługujemy się dwoma rodzajami budynków. Jeden budynek to jest budynek bez miejsc postojowych, bez miejsc żadnych garażowych, niepodpiwniczony do 3 pięter, czyli do 4 kondygnacji. W zależności od wydawnictwa on ma windę lub nie, bo do 4 kondygnacji rzeczywiście te budynki mogą powstawać bez wind. I to jest koszt, proszę państwa, samego takiego surowego budynku, czyli bez kosztów nabycia gruntu, bez kosztów przygotowania projektu, takich jak koszt architekta, projektu wykonawczego, koszt nadzoru, koszt uzyskania pozwoleń wszelkiego rodzaju, koszt przygotowania gruntu, tak? Czyli często trzeba ten grunt zrekultywować, ewentualnie dokonać wycinki drzew i nasadzeń zastępczych. Oraz oczywiście nie uwzględnia żadnych kosztów finansowych i później tej takiej otoczki dookoła bloku, która powinna powstać, czyli chodniki, place zabaw i jakaś taka infrastruktura. To rzeczywiście ten koszt, jeżeli powiemy o koszcie bez żadnych parkingów, to taki surowy budynek oderwany od rzeczywistości rzeczywiście za 2600 można w kwocie netto, można rzeczywiście uzyskać. Jeżeli wejdziemy w koszty budynków z parkingami, z garażami podziemnymi, to one w skali kraju średnio wynoszą już 3,5 tysiąca złotych netto. I teraz to jest, proszę państwa, sam jeden z elementów ceny finalnej, tak? Czyli generalnie musimy doliczyć jeszcze całą masę innych rzeczy, która składa się na finalną cenę. Więc rzeczywiście, jeżeli mówimy o koszcie budowy, to się da za tyle zbudować. Ale jeżeli mówimy o koszcie powstania mieszkania, to już nie możemy tego powiedzieć, no bo to jest po prostu jeden z elementów składających się na finalną, całościową sumę kosztów.
I tutaj mamy, panie dyrektorze, niezwykle ciekawą sytuację. Sławek Orlik, który przygotowywał research do dzisiejszego programu, został przeze mnie zobowiązany do poszukania rzeczywiście oferty mieszkaniowej w Szczecinie, która wpisywałaby się w prognozy rządowej. Proszę sobie wyobrazić, że powstające osiedle Dąbrówki, wszystkie mieszkania w programie MDM w cenie 3440 zł za metr kwadratowy. Co więcej, jest możliwość wykupienia miejsca parkingowego, są także dostępne garaże. Na wizualizacji no, wygląda to jak osiedle skończone. Są parkingi, chodniki, ładne zalesienie. Pokazuję to jeszcze gościom w studiu. Kiwa głową i Przemysław Wojnarowski, i Norbert Lenart. Panie Przemysławie, to da się czy się nie da?
Oczywiście, że się da, bo to w zależności też i od regionu i przede wszystkim zwróćcie państwo uwagę na jedną rzecz i to jest bardzo istotne.
I to jest też bardzo istotne w kontekście tego, o czym mówimy. To są budynki zlokalizowane w dzielnicy Stołczyn z widokiem na malownicze do rzeczy Odry, jezioro Dąbie. Jak pięknie to brzmi, mniej więcej chodziłoby o podobną lokalizację jak warszawska Praga, Bo tak należy póki co charakteryzować te tereny, chociaż miejscówka, jakby powiedziała młodzież, właśnie u zbiegu Księżnej Dąbrówki czy nad Odrą, rzeczywiście jest urokliwa. Ale pokazuje tylko jedną z tych ofert, że gdyby się uprzeć, to się da.
Da, zdecydowanie. No tu istotnym elementem jest oczywiście cena ziemi, bo jeżeli ziemia będzie faktycznie oddawana za darmo, gdzie bardzo często i dlatego właśnie w wielu regionach kraju ten koszt, o którym mówił tutaj pan dyrektor, też wszystkich pozostałych elementów, wpływa na ten finalny koszt metra kwadratowego. Bardzo często, w okresie szczególnie prosperity, cena metra kwadratowego ziemi w udziale do metra kwadratowego mieszkania wynosiła bardzo często 15-20% wartości i więcej nawet. Jeżeli faktycznie...
Bardziej 60.
60, tak. No, to jest kwestia już topowych lokalizacji. Ale w przypadku, kiedy tu ta ziemia faktycznie będzie wnoszona aportem do tych przedsięwzięć, deweloperzy będą jako podmioty operowały i realizowały projekty w ramach tego Mieszkanie Plus, no to jest szansa utrzymania się w tych reżimach finansowych. Ja się zgadzam tu z panem Suskiewiczem
Kamilem, ekspertem Centrum
Analiz
Klubu Jagiellońskiego.
Z panem Kamilem co do jednego. Najważniejsze jest to, że jest tam wiele opcji. Nie jest to już jeden tylko sam dedykowany program co do wynajmu, tylko jest wiele propozycji. Nie wiem, na ile wyjdzie to wsparcie spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów i tym podobnych, ale wierzę w to, że jeżeli będzie tak szeroki spektrum działania, to na pewno to dotrze do któregoś z klientów. A chcę tylko na koniec powiedzieć jedno. Co do Szczecina, a bardzo tym się rynkiem tu interesuje z racji, że tu mieszkam, to proszę zwrócić uwagę, wyszacowało państwo i tak zostało przedstawione przez rząd, że około 500 000 mieszkań brakuje, jest taki niedosyt. Jeszcze 5-10 lat temu był to 1 000 000. Oczywiście przyrost naturalny, ujemny i jednak ilość tych mieszkań budowanych jest. No to dla wyobraźni, w Szczecinie jest około 170 000 nieruchomości mieszkalnych, a gospodarstw domowych według spisu 170. Zaczynamy dochodzić do tej granicy, gdzie zaspokajane są potrzeby gospodarstw domowych pod względem potrzeb mieszkaniowych, a to zmieni na pewno rzeczywistość i na pewno będzie musiał też rząd w przyszłości ująć, pod uwagę wziąć i ująć to w tych swoich planach.
To krótko, jeszcze teraz stanowisko deweloperów i wracamy do dyrektora Konrada Płochockiego, by za chwilę porozmawiać jeszcze o tych kolejnych filarach i to już pytanie do Norberta Lenarta o powrót do tak zwanych kas oszczędnościowych i możliwości wykupu takich mieszkań po 20-30 latach. Panie dyrektorze, co deweloperzy chcieliby albo czego by oczekiwali, by wejść w taką spółkę budowy mieszkań na wynajem, budowy na terenach należących do Skarbu Państwa, współfinansowanych z BGK albo jeszcze inaczej finansowanych przez państwo, by to była oferta atrakcyjna pod kątem deweloperów właśnie?
No tu oczywiście musimy zaczekać na pierwsze oferty. Tak samo jak wszedł Bank Gospodarstwa Krajowego z programem mieszkań na wynajem, tak, który już kilka lat temu zaczął być realizowany. Jak te pierwsze oferty się pojawiły rzeczywiście i siedliśmy do negocjacji już takich konkretnych warunków, to po wielu miesiącach, ale rzeczywiście niektórym podmiotom udało się wypracować jakiś kompromis i zawrzeć te umowy. Trudno powiedzieć, jak musiałaby wyglądać oferta w tej chwili. Wyobrażam sobie, że ten narodowy operator będzie funkcjonował w taki właśnie sposób, że on będzie dysponował działkami państwowymi, no, czyli skądinąd pochodzącymi od innych podatników, bo to warto pamiętać, że jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że komuś coś zabierzemy i to niestety na pewno będziemy my podatnicy. Tylko pytanie, kto na tym skorzysta. I taki narodowy operator prawdopodobnie będzie wskazywał działki, na których według jakiegoś określonego projektu deweloper miałby zrealizować inwestycje. Myślę, że to pewnie będzie konkurs ofert, gdzie deweloperzy będą startowali i patrzyli na te warunki, czy są w stanie zapewnić, no oczywiście, ekonomiczną opłacalność projektu, bo tak jak każde normalne przedsiębiorstwo, my nie mamy dotacji państwowych, tylko żyjemy wolnorynkowo i to, co wydajemy na naszych pracowników, na utrzymanie firmy, no musimy tak naprawdę później odzyskać to od klientów, a w tym wypadku klientem byłby taki narodowy operator.
Więc no właśnie, panie dyrektorze, czy to nie będzie tak, że do tej pory wolny rynek regulował ceny, a być może jeśli program będzie realizowany, to państwo będzie trochę wpływać na budownictwo, koszty budownictwa?
Panie redaktorze, no powiem tak, nadal nie wiemy, jakie miałoby być źródło finansowania. Proszę zobaczyć, Polacy potrafią liczyć. Słusznie jeden z dziennikarzy zauważył, że jak policzymy ten maksymalny poziom 20% czynszu ekstra, który miałby niejako po 30 latach zaspokoić cenę nabycia tego mieszkania, czy cenę wybudowania, to okazało się, że brakuje połowy tej ceny. W związku z czym już widzimy, że tu 2 plus 2 nie równa się 4. Także mamy problem z finansowaniem. Polacy potrafią to policzyć rzeczywiście. Ten program będzie skierowany do... Będzie musiał mieć jakieś dotacje, jeżeli chcemy utrzymać te założenia i tu nie ma innej matematycznej możliwości. Jeżeli to będą dotacje, to oznacza, że to będzie program skierowany do jednak tej najniżej zarabiającej grupy. Czynsze 10-20 zł to są czynsze ocierające się o poziom czynszów komunalnych. I tu szukać należy tej pierwszej grupy docelowej, czyli osób tych, które już wypadły z kolejki po mieszkanie komunalne, ale nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie na wolnym rynku. I ta grupa nie stanowi klientów deweloperskich i prawdopodobnie trudno by jej było wejść na ten wolny rynek. Więc rzeczywiście wydaje nam się, że nie należy się spodziewać, aby tutaj nastąpiły jakieś ruchy cenowe. To, co powiedział mój przedmówca, że u państwa jest 170 tysięcy gospodarstw domowych i 170 tysięcy mieszkań. Szczecin jest wyjątkowo korzystny w sytuacji. Kiedy spojrzymy na skalę kraju, ta różnica liczby gospodarstw domowych do liczby mieszkań to jest 1 milion. I ten poziom jest od wielu, wielu lat tak naprawdę, mimo tego, że co roku tych 100-kilkadziesiąt tysięcy mieszkań jest produkowanych w tym kraju. Więc tak naprawdę, gdybyśmy chcieli podwoić liczbę budowanych mieszkań w tym kraju, to nadal mamy jakąś dekadę, żeby osiągnąć ten poziom zaspokojenia mieszkaniowego, jaki jest w zachodniej Europie, a to jest absolutnie nierealne, żeby podwoić produkcję. Jeżeli udałoby się ją o kilkanaście procent zwiększyć, to naprawdę będziemy mogli ogłosić sukces.
Drodzy państwo, ważna kwestia, czyli kolejna noga, by nie powiedzieć kolejny z filarów programu, mianowicie tworzenie rachunków oszczędnościowo-budowlanych, czyli oszczędzanie na przyszłe mieszkanie. Przypomina to trochę powrót do takich książeczek PKO. Pamiętam, że jak byłem małym berbeciem, to rodzice mi taką książeczkę założyli. Niewiele z tego tak naprawdę wynikało. W myśl nowych koncepcji rzeczywiście ma mieć to sens, bo będziemy odkładać konkretne kwoty. I tutaj właśnie pojawi się ta dotacja, o której mówi dyrektor Płochocki. Trzeba będzie oszczędzać pewien okres czasu, zbiera się trochę pieniędzy, tyle ile nam się udaje odłożyć. Taką wysoką dotację możemy od państwa uzyskać i wówczas wszystkie środki możemy przeznaczyć, ale tu jest haczyk, tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. Z punktu widzenia doradcy finansowego i kredytowego, pan by polecał założenie sobie takiego rachunku oszczędnościowego, czy to jest może jakiś powrót do prehistorii, która się nie sprawdziła, nie ma to sensu, może lepiej inwestować, kupować obligacje, nie wiem, grać na giełdzie, jakoś inaczej podwajać czy potrajać swój kapitał.
Obstawiać polską reprezentację.
Albo obstawiać polską reprezentację, to już niedługo. Panie Norbercie.
Sama idea oszczędzania czy to w kasach, czy w innej formie jest bardzo dobrym pomysłem i warto zachęcić Polaków do tego, żeby te pieniądze były systematycznie co miesiąc odkładane. Dużym plusem będzie na pewno ten bonus, który będzie do tego zachęcać. Oczywiście musi to być pewne, to musi być rozwiązanie jasne i takie, z którego, tak jak w przypadku książeczek mieszkaniowych, nie będzie wynikać po 20 czy 30 latach odkładania, że uzbierało się 2000 zł na koniec na przykład. To jest dobre, że to jest dla wszystkich przeznaczone. Nie tylko dla osób, które chcą kupić mieszkanie, ale także, które już posiadają nieruchomości, chcą je wyremontować, czyli odkładają nie tylko na cele związane z nabyciem nowych nieruchomości. Wymiana okien, wymiana dachu, wszelkie inne czynności, które zostaną zaakceptowane przez ustawodawcę, pomysłodawcę. Pytanie jest tylko, w jaki sposób będzie to rozliczane. Jak pomysłodawca KAS będzie chciał rozliczać osoby z środków, które zostaną wydane. Bo w przypadku zakupu nieruchomości, no to rzecz jasna, dostarczamy dokumenty potwierdzające nabycie. A co w przypadku, kiedy pieniądze będą przeznaczone na inne cele, na cele remontowe? Czy wzorem obecnych standardów bankowych do Polaków, do osób, które skorzystają z takich pieniędzy, będzie przyjeżdżać inspektor, czy będzie się przedstawić fakturami, zdjęciami? Mhm. No, tego jestem ciekawy. Jestem ciekawy tego.
Czyli tutaj także przydałoby się więcej konkretów. Na koniec wsparcie budownictwa społecznego i usprawnienie działalności dotychczasowych spółdzielni mieszkaniowych. No wygląda to na kompleksowy zamysł. Kamil Suskiewicz, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Już odpowiadam na temat tego trzeciego filaru, natomiast powiedziałbym jedną ważną rzecz, bo tutaj panowie wspominali o cenie budowy mieszkania, jaka jest możliwa. Pamiętajmy też o tym, pewnie będą takie miejsca, gdzie państwo zbuduje za 2500 czy 2600. Natomiast pamiętajmy o tym, że duża część gruntów Skarbu Państwa to są na przykład ogromne tereny wojskowe, które nie są uzbrojone, bez mediów, bez żadnej infrastruktury drogowej. I w takim przypadku te istotne koszty trzeba będzie doliczyć do ceny metra. Więc jakby mówienie tak ogólnie czy o średniej cenie to jest bardzo trudne, bo to wszystko zależy od tego, jaka jest jakość i ilość poszczególnych gruntów.
No i tu jeszcze pewnie będzie kwestia czasu. Przemysław Wojnarowski słusznie podpowiada, pewnie będzie brakować planów zagospodarowania przestrzennego, a to wszystko wydłużać będzie każdą inwestycję w czasie. Ale wracając na koniec, panie Kamilu, do tego trzeciego filara.
No tutaj jest pole do aktywności społecznej jego samych obywateli, samych mieszkańców, prawda? Bo TBS, spółdzielnie czy jakieś inicjatywy wspólnotowe, one są właściwie dla wszystkich. Może się zrzeszyć grupa osób i zbudować wspólnie blok mieszkalny. Jak rozumiem, państwo chce wspierać też takie inicjatywy. Ponieważ to budownictwo spółdzielne i TBS-y funkcjonowały do tej pory. One funkcjonowały w za małej skali i pewnie też miały miejsce różne patologie wynikające z niedoskonałej formuły z samych spółdzielni czy TBS-ów, z ich definicji. Myślę, że poprawienie tej formuły, jak i rozszerzenie skali takiego budownictwa społecznego rozszerza ofertę na kolejnych odbiorców.
Wydaje się, drodzy państwo, że musimy poczekać na kilka konkretów, chociaż już nieoficjalnie mówi się o tym, że pierwsze osiedle mieszkaniowe ma stanąć na Odolanach na Warszawskiej Woli. Zamieszka tam 30 tysięcy osób. Czynsz za wynajem ma być konkurencyjny. Czy to będzie 500, 700 czy 900 zł? Zobaczymy. By zakończyć jakimś pozytywem naszą dyskusję, dla przykładu, w Londynie ceny wynoszą 14 tysięcy euro za metr kwadratowy w centrum i ponad 7800 euro w dalszych lokalizacjach. Pomarzyć, dobra rzecz. Ważne, żeby nam się udało wprowadzić ten program i jakoś mieszkać po prostu w Polsce, bo tych mieszkań cały czas brakuje. No ale też brakuje konkretów. Jak będą, z pewnością spotkamy się, będziemy pochylać się nad konkretnymi danymi, cyframi. Zwłaszcza, kto będzie finansował i jak program Mieszkanie Plus, jak będą wyglądały metraże, lokalizacje. No i czy rzeczywiście to pierwsze osiedle stanie na Odolanach. Za dziś bardzo dziękuję. Przy telefonach byli Konrad Pochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Chyba te szczegóły to dopiero za kilka lat, więc wtedy pewnie wrócimy do tej rozmowy.
No nie, no program ma ruszyć od 2018 roku, myślę, że trochę
ale
wcześniej.
Ale pierwsze mieszkania raczej nie powstaną w ciągu najbliższych kilku lat. Te grunty to jest uzbrojenie, rzeczywiście przygotowanie projektu, więc prawdopodobnie te pierwsze mieszkania to jest 2021, a przypomnę, że porównywanej wielkości projekt jak te wspomniane 30 tysięcy mieszkań, czyli miasteczko Wilanów, grupa deweloperów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, 20-letnim doświadczeniem stawia cały czas już prawie 15 lat. Tyle nam to zajęło, więc trudno sobie spodziewać, żeby państwu, któremu brak doświadczeń, udało się to zorganizować tak szybko, żebyśmy zobaczyli w najbliższych latach te osiedla.
To ja się
pożegnanie,
2020 będą pierwsze mieszkania.
2020 będą pierwsze mieszkania. Zakład, nie wiem, czy może być przyjęty. Cały czas czekamy też na zmiany w ustawie hazardowej, więc go nie potwierdzę. Kamil Suskiewicz, Konrad Pochocki, Norbert Lenart i Przemysław Wojnarowski. Panowie, dziękuję za tę dyskusję. Pozdrawiamy gorąco.